wielkim przywilejem i radością, bracia i siostry, być w zgromadzeniu pańskim, być razem z ludem Bożym, zwłaszcza wtedy, kiedy na co dzień, w codziennym, w tygodniu przebywamy ze światem, w pośrodku tego świata żyjemy, widzimy życie świata, słyszymy. Drodzy, i powiem tak, że jest radość, kiedy możemy zgromadzać się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy możemy patrzeć na oczyma wiary na naszego Mistrza, na naszego Jezusa Chrystusa i uczyć się od Niego tej drogi życia, tej wąskiej drogi, która prowadzi do żywota wiecznego. Kiedy tak właśnie mam możliwość rozmawiać z ludźmi, z którymi się spotykam, wydać świadectwo też i o Jezusie, o wierze w Niego, to czasami właśnie ludzie ci dziwią się, że przecież większość jest w zasadzie katolików, większość jest tego wyznania, tej wiary powszedniej i czemu my się do tego mamy nie dostosować? Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, i znamy te słowa, że droga, która prowadzi do żywota wiecznego, jest drogą wąską i mało jest tych, którzy tą drogę znajdują, a szeroka, przestronna prowadzi na zatracenie. I naprawdę dzięki Bogu za to, że Bóg nas znalazł w tym świecie, że wyrwał nas z Niego i że, drodzy, możemy mieć radość na co dzień właśnie z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy Jego ludem. Mam nadzieję, że wszyscy możecie przeżywać tą radość, drodzy, i że mamy ten przywilej i czujemy się uprzywilejowani właśnie dlatego, że Bóg z miłosierdzia swego wielkiego nas znalazł. I myślę, że powinniśmy też z serca zabiegać o to, aby w jakiś sposób pomóc tym ludziom, aby właśnie wydać świadectwo o Jezusie, aby też wydać świadectwo tego, że choć nas jest niewiele, ale możemy przeżywać radość w Nim, możemy się radować, możemy być szczęśliwi. Drodzy, i oni to mogą też widzieć. Pragnę podzielić się takim słowem, które też ostatnio z Księgi Mojżeszowej sobie czytałem i właśnie tak porównywałem życie wierzących ludzi, dlaczego ono jest inne, dlaczego jest radosne, dlaczego jest szczęśliwe, przynajmniej takie powinno być, a dlaczego w świecie, wśród ludzi, którzy nie znają Boga, nie chcą Go poznać, uciekają od Niego, dlaczego to życie wygląda inaczej, dlaczego jest tyle smutku, tyle niewiary. Pan Bóg dał cudowne, wspaniałe prawa i dał je już dla Bożego wybranego narodu. I w piątej księdze Mojżeszowej Mojżesz przypomina właśnie o tych Bożych prawach. Piąty werset czwartego rozdziału mówi: patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. Drodzy, myślę, że dla nas jest to rzeczą oczywistą, że Boże przykazania, Boże ustawy, Boże rady, nauka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest mądrością Bożą. Apostoł Paweł pisze, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Drodzy, i myślę, że my możemy tego doświadczyć, drodzy, jakie są wspaniałe te Boże ustawy i jak dobrze jest chodzić w tych przykazaniach, aby, drodzy, można powiedzieć, klimat przyobiecany przez Pana Jezusa Chrystusa, tego Bożego Królestwa, był w naszych sercach. Tak jak Pan Jezus powiedział, że to Królestwo Boże jest wewnątrz was. A apostoł Paweł dalej mówi, że Królestwo Boże to nie jest ani pokarm, ani napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. To jest naszą sprawiedliwością, to jest naszą mądrością, kiedy chodzimy w tych Bożych ustawach. Tak apostoł Paweł również w liście do Tymoteusza mówi o tym, jakie w ostatecznych czasach, jak będzie to życie wyglądać na obliczu tej ziemi, jak szczególnie, czym ono będzie się charakteryzować wśród niewiernych, ale był też i ten czas odstępstwa od Boga za czasów apostoła Pawła, za czasów Tymoteusza i apostoł Paweł daje do niego też taką radę. 14 werset drugiego listu, trzeci rozdział mówi, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wcześniej pisze w 13 wersecie, że ludzie właśnie będą zaś źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Drodzy, aby to nasze życie było szczęśliwe, aby było radosne, aby było błogosławione od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, bo gniew Boży przejawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności tych ludzi, którzy znają prawdę o Bogu. Bo ich własne sumienie też oskarża ich, kiedy robią coś niewłaściwego, wbrew Bożym przykazaniom. Drodzy, i mimo wszystko nie chcą się upamiętać. Brną w odstępstwie od Boga, oddalają się od Boga i widać owoce, drodzy, tego życia. Widać owoce tego życia. Powiem, z 2 tygodnie temu, może nawet niecałe, zajrzałem w internecie do wiadomości i zobaczyłem taką wiadomość, usłyszałem, zobaczyłem, że zdaje się parlament fiński ogłosił taką ustawę, która zezwala homoseksualistom zawieranie związków małżeńskich i one będą legalne, zalegalizowane najprawdopodobniej chyba od 2016 roku. I po zatwierdzeniu przez ten parlament tej ustawy ludzie sobie padali w objęcia, skakali z radości i kiedy ta informacja została ogłoszona na zewnątrz, kiedy społeczeństwo o tym usłyszało, to widać było, takie pokazane były sceny gdzieś tam na jakimś placu, na jakimś rynku dużego miasta, jak ludzie radowali się, cieszyli się z tej wolności, w cudzysłowie wolności. Drodzy, to jest coś przerażającego, że żyjemy, dożyliśmy w takich czasach, gdzie kiedyś, kiedy słyszeliśmy historię biblijną o Sodomie, Gomorze, o sprawiedliwym Locie, który mieszkał w tych niezbożnych miastach. Drodzy, to ogarniało przynajmniej mnie przerażenie, że jak coś takiego może, jak do czegoś takiego mogło dojść. Ludzie, których Bóg stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo, tak jak czytamy, że Bóg stworzył człowieka dobrym i oni mogli tak dalece odejść od Boga, tak dalece odstąpić, ale wydawało się, że no my żyjemy trochę w innym świecie, że jeszcze nie jest tak źle. Ale zobaczmy, drodzy, co poprzedziło gniew pański, właśnie to wielkie odstępstwo, że grzech, nieprawość sięgnęła nieba. I dzisiaj, kiedy słyszymy, kiedy dochodzą do naszych uszów te wieści, właśnie, że podobne rzeczy są praktykowane, tolerowane i wręcz to zło, ta obrzydliwość, gdzie Bóg nazywa to po imieniu, że jest to obrzydliwością przed obliczem Bożym, że te ustawy, one są odmienione przez ludzi, odstępczych ludzi, a więc następstwem tego będzie gniew Boży. I kiedy tak właśnie też nad tym się zastanawiałem, to też przyszedł mi na myśl taki fragment z Księgi Izajasza z 24 rozdziału. I tutaj jest napisane: sąd Boży nad ziemią. I może od początku kilka pierwszych wersetów. Oto Pan spustoszy ziemię, zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los, co lud spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i zupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu z ziemi, ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostanie. Drodzy, przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom. W starym przekładzie jest napisane, że odmienili ustawy odwieczne. Drodzy, słyszy się o czymś takim jak nowy porządek świata. Nowy porządek, bez tych praw, które są odwieczne, które Bóg postanowił i, drodzy, na prawach Bożych, można powiedzieć, wszystkie ustawy, prawa, one tak jakby były ugruntowane. Nawet w tym świecie, były one autorytetem dla tego świata, dla sądów, a dzisiaj zobaczmy, co się dzieje, że te ustawy, te prawa są odmienione, że jest jakiś porządek, który chce wyeliminować Pana Boga i Jego prawa. Drodzy, i do czego to doprowadzi? Właśnie do sądów Bożych, które myślę, że w niedługim czasie nadejdą. Ale napisane jest właśnie, że dla nas, kiedy będziemy się trzymać tych wspaniałych Bożych praw, kiedy będziemy się w nich rozkochiwać, kiedy one dla nas będą mądrością, kiedy będziemy chodzić w światłości tych Bożych praw, tak jak w psalmie 119 jest napisane, że przykazanie jest pochodnią, nauka jest światłością. Kiedy będziemy się trzymać tych praw, to też Bóg nas zachowa od tego przyszłego gniewu Bożego. Jest tutaj też napisane, to jest takie też ważne słowa. Dlaczego właśnie ludzie tak czynią? Bo gdyby Pan Bóg karał za niegodziwość, może bezpośrednio, od razu za złe uczynki, to przychodziłby strach Boży. Ale tak jak tutaj czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale i 12 werset pisze, że ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przetoż wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Też W innym miejscu w Izajasza jest napisane, gdy się łaska okazuje niepobożnemu, nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi prawości czyni nieprawość. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Drodzy, i wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dawid miał też taki dylemat, drodzy, kiedy widział szczęście niepobożnych. Mówi, że dobry jest Pan Bóg tym, którzy są czystego serca, ale moje nogi mało się nie potknęły, gdy widziałem szczęście niepobożnych. Kiedy wszedł do świątyni Bożej, kiedy tam usłyszał Boże wyroki, to dopiero zrozumiał ich dokończenie. I tutaj dalej czytamy, ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. Drodzy, chwała Panu Bogu, że Bóg wyrwał nas z tego świata, że wskazał nam drogę, która prowadzi do Ojca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja jestem droga, prawda i żywot, powiedział Pan Jezus i nikt do Ojca nie przychodzi, jak tylko przeze mnie. I tutaj jeszcze z 73 psalmu ostatnie wersety, 27 i 28. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. W Biblii Gdańskiej jest napisane, mam w nienawiści tych, którzy cudzołożą odstępowaniem ode mnie. Odstąpić od Boga jest duchowym cudzołóstwem. Lecz moim szczęściem, dalej Dawid mówi, jest moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Niech dobry Bóg, drodzy, da w naszych sercach wdzięczność za to, że znalazł nas Bóg w tym świecie, że wyrwał nas z Niego i niech sprawi, abyśmy mogli radować się właśnie z tego szczęścia, że mając Boże przykazania, że mając Jego prawa, mamy też możliwość przebywania w Jezusie Chrystusie. Mamy możliwość tej społeczności z Nim na każdy dzień, drodzy. I kto prawdziwie, szczerze boi się Boga i trwa w Bożych przykazaniach, to może powiedzieć, że Pan jest z Nim każdego dnia, że chodzi z Bogiem. Pan Jezus powiedział, kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłować będzie, umiłuje go Ojciec mój i ja go umiłuję. Przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Chwała Panu Bogu, niech płynie. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak się wydaje. Czasami to się tak wydaje, że Bóg się wtrąca w nasze życie, że Bóg się wtrąca w ten świat, w życie tego świata. Myślę, że tak się czasami wydaje wierzącym ludziom, a światu na pewno się wydaje, że Bóg się wtrąca, że Bóg jest intruzem, który psuje im szyki. Dlatego na dzisiaj to już jest tak, że po prostu Bogiem ludzie pogardzili absolutnie, odstawili go w najgorszy kąt i nie dopuszczają w ogóle do głosu. Jeszcze wcześniej troszeczkę właśnie było to postrzegane jako wtrącanie się Boga, ale wtrącanie się Boga w ludzkie sprawy, w tym ludzkie życie. Ale i nam się czasami wydaje, że Bóg jakby ingeruje, że jakby się wtrąca. Miesza szyki ludziom. i tak stoją zaszokowani wtedy, nie wiedząc, kogo słuchać. Czy słuchać Pana Boga, czy On jest po prostu kimś takim trzecim, który wchodzi w dany jakiś tam temat i co innego mówi. Na przykład, no światu wiadomo, w tych wszystkich, co Mirek wspominał, w tych strasznych rzeczach, które teraz są ustalane, uchwalane, legalizowane. No więc na pewno wydaje się, że Bóg ze swoją mową, ze swoim sądem o tych rzeczach, o takich ludziach, homoseksualistach na przykład, że Bóg się chce coś jakby namieszać tu człowiekowi, ale już człowiek tak jest górą, że nie słucha w ogóle Boga, nie dopuszcza go, nawet nie daje mu się wypowiedzieć. Ale też na przykład chrześcijanie są zakłopotani, bo wydaje mi się, że Bóg na przykład miesza sprawy na przykład powtórnego małżeństwa czy rozwodu, tak? Rozwodu, a później powtórnego małżeństwa. Że to wygląda w naszych oczach tak i tak i tak i tak powinno być. No, tak wychodzi na to, że powinna być taka możliwość, że trzeba by było dać jeszcze jedną szansę i tak dalej. A Pan Bóg ze swoimi przykazaniami jakoś tak nieżyciowo stara się nam pomieszać. Kiedy Mirek czytał ten fragment z Księgi Mojżeszowej, 5, to tu jest pokazana taka, tak wyraźnie prawdziwy stan rzeczy. To Pan Bóg to Pan Bóg ustalił. I wiecie, że nieraz właśnie w tych wszystkich wydarzeniach, które teraz dookoła nas się dzieją, tych, wydaje się, że czy Pan Bóg w ogóle miał prawo cokolwiek ustawiać, skoro ludzie robią co teraz, dopiero robią co chcą i nazywają to wolnością. Mówią, nareszcie jest sprawiedliwie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów. Te prawa Boże są mądrością naszą i roztropnością. Jeśli je odrzucamy, albo jeśli je wykrzywiamy czy pomijamy, robimy głupstwo i my stajemy się głupcami. I niemądrymi. Bo to prawa Boże sprawiają, że są naszą mądrością i roztropnością w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród, bo się kieruje czym? No, przykazaniami Bożymi. Czy im było łatwo? Czy Izraelowi było łatwo? Bo my, kiedy chcemy dzisiaj zachować przykazania Boże, to mówimy trudno nam. No trudno, jest to trudny jakby taki rozdział naszego życia. Kiedy chcemy postępować sprawiedliwie, kiedy jako zbór chcemy zachować Boże słowa, to wydaje się, że to taki trudny, niewdzięczny, bo narażamy się na wiele jakichś tam czy krytyki, czy jakieś wzruszenia ramion, czy kpin. Prost. Ale czy Izraelowi łatwo było pokazać takie życie? Przecież oni wchodzili, powiem, w krąg ludzi bezbożnych, narodów bezbożnych. Jak w mrowisko, w środek mrowiska. Dookoła nich byli bezbożnicy. Nie było im łatwo i prosto zademonstrować to. Bo wszyscy od wieków, że tak powiem, od pokoleń trwali w pogaństwie, w bałwochwalstwie, w grzechach. I teraz nagle przychodzi święty, naród święty, oczywiście ludzie jak to mówią, tak? W cudzysłowie święty, z drwiną, z szyderstwem, od święty, on będzie inaczej żył. A jednak, kiedy przez te pierwsze lata czy wieki, kiedy jeszcze żył Dawid, kiedy jeszcze Salomon i tak dalej, kiedy sędziowie jeszcze, tak? Kiedy był wierny, Bogu, to tak się stało, tak było. Czyli przekonali, że tak jest, dobrze jest, to jest ich mądrością, to jest ich roztropnością. Zaprawdę, tak powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan? Mieli swoich bogów, mieli świątynie dla swoich bogów, dawali im różne dary, ofiary, ale żaden z tych bogów nie był tak bliski tamtym narodom, jak Bóg Izraela był bliski Izraelowi. I oni to widzieli. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje? Któryż naród ma takie sprawiedliwe ustawy i prawa? Bracia i siostry, czy traktujemy Boże przykazania, Boże Słowo jako ingerencję w nasze życie, w naszą wizję świata, czy to raczej jest odwieczny Boży porządek? To jest odwieczny Boży porządek, ale jak jest w naszych sercach? Nie, żebyśmy czasem nie patrzyli jak zdziwieni, że Pan Bóg jeszcze tak mówi. No, w dzisiejszych czasach takie wymagania stawiać. Odnośnie na przykład rodziny. Takie wymagania stawiać dzisiaj? Takie wymagania stawiać wobec małżeństwa, czy wobec rozwodu, kiedy dookoła jest powszechne, wszyscy są pokaleczeni tym. Wszyscy są pokaleczeni tym. Wszyscy doznali, powiem, tego nieszczęścia, tego cierpienia, które przynosi nieposłuszeństwo, które przynoszą własne prawa. Nie mówi się o tym, ale tak jest, że tam, gdzie ta rozumiana wolność, tak przez człowieka rozumiana wolność, jak mówił Mirek o tych placach w Finlandii, które tryskały radością i wiwatowali ludzie, nareszcie wolność świętowali, wolność, bo takie coś obrzydliwego zostało ustalone. Takie coś obrzydliwego, nie mówię tego, się nie przypomina tego, że w Szwecji, która pierwsza była takim wolnym krajem, takim pionierem wolności, tej wolno, tak rozumianej wolności, czyli pozwoleniu człowiekowi zrobić wszystko, co tylko sobie chce, że owoc tego jest straszny, że tam jest największa, teraz już się wyrównało, bo wszędzie to samo robią prawie, ale to było jasne i wyraźne, że tam największa liczba samobójców, młodych ludzi, którzy sobie życie odbierają, właśnie przecież się nażarli świata ile chcieli. Proszę? W tej wolności. Aż do mdłości się nażarli i swoje życie odbierają. Tak. Że ludzie ci, nawet i nie tylko młodzi, że turyści szwedzcy byli postrzegani jako plaga, straszna plaga, że inne kraje, gdyby to było nie politycznie poprawne, to by zamknęły granice przed nimi, bo takimi są ludźmi okropnymi, że tak jak mówił ten brat mi, że ludzie we Francji, taki piękny kraj, ciepły kraj, fajny kraj. A on powiedział, że prawie wszyscy, czemu prawie każdy z nich potrzebuje porady psychologa, psychiatry? Tego się nie nagłaśnia. Nagłaśnia się wolność, nagłaśnia się niby tą sprawiedliwość rozumianą przez człowieka, wypaczoną. A o tym się nie mówi, że to prowadzi do takich skutków. To jest prawda, to nie są wymysły. Ale myślę, że dzisiaj nie jeden nawet chrześcijan powiedział, a wymyślasz tam pod swoją teorię, przywołujesz jakiś tam, albo wymyślasz jakieś sytuacje, czy jakieś tam statystyki. Nieprawda, tak właśnie jest. Bo człowiek wszedł na terytorium zakazane przez Boga. Bóg stworzył ziemię, Bóg ustanowił swoje prawa, Bóg powiedział, kiedy ma świecić słońce, a kiedy księżyc. Na szczęście jeszcze świecą. Ale Bóg też powiedział, co człowiek ma czynić. No i tego już człowiek nie robi. I to człowiek zlekceważył i ma tego skutki. Życie ma straszne. Życie ma straszne. Okropne cierpienia. Okropne cierpienia. Ludzie naprawdę brodzą po uszy w bagnie, w grzechu, w bagnie nieprawości, ale też w cierpieniu, wielkim, potężnym cierpieniu psychicznym przede wszystkim. Przede wszystkim psychicznym. Tego dlatego nie widać. Gdyby odbierało ręce i nogi, zamiast, powiem, siadać na psychice, to byśmy dzisiaj widzieli same wózki inwalidzkie. Wyobrażacie sobie? Na ulicy jest jeden przechodzeń, a 10 na wózkach. A jak jest 100, to 90 na wózkach, a 10 tylko może chodzić. Taki byłby obraz dzisiaj, gdyby nieposłuszeństwo, to gdyby ten owoc tego grzesznego życia, bezbożnego życia, powiem, skutkował tym, że brakuje ręki, nogi, ale akurat ręki, nogi może nie brakuje, natomiast brakuje w psychice. Każdy z nich jest porażony, każdy z nich jest udręczony. Tylko tego nie widać, że żyje na prochach, że boi się wieczoru, boi się nocy, że kiedy przychodzą chwile załamania, tak się nazywa ładnie, załamania nerwowego, a czego się załamuje i załamuje i załamuje? Dlaczego to się ma załamywać i załamywać i załamywać? Czy człowiek jest powołany do tego, urodził się do tego, żeby się załamywało, załamywało i załamywało? Nie. Ale jest to owoc takiego życia, dlatego tak, brońmy tego, żyjmy tym, traktujmy to jako naprawdę błogosławieństwo, a nie dokuczanie przez Boga. I dałby Bóg, aby też o nas mogli powiedzieć, bo powiedzą, skoro tamci powiedzieli, to ci, którzy opuścili Boga, jeszcze niedawno wiedzieli o Bogu, teraz Go opuścili. Łatwiej będzie, szybciej dojdą do tej mądrości, wiecie? Przekonać tamtych te pogańskie narody, Izrael musiało trochę czasu wziąć. Ale kiedy będą nas widzieć, nasze życie, to powiedzą, usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten naród. Tak żyjmy, aby mogli ludzie tak o nas powiedzieć, abyśmy byli takim światłem, bo mamy być takim światłem. Bóg nie mówi, że że będzie zmuszać do tego światła. Tak widzę, też wiecie, tak mi przyszły na myśl taki obraz, że kiedy widzę, jak Pan Bóg wiele razy, wymawia Izraelowi, wymawia z żalem, ze smutkiem ich odstępstwa, ich lekceważenie przykazań, wymawia, karci ich, a potem znowu lituje się nad nimi. Tak naprawdę tak długo pracuje nad nimi, ciągle pracuje. W końcu nie odrzucił ich aż do czasów Jezusa Chrystusa. Nie odrzucił ich. Kiedy już nie przyjęli Jezusa Chrystusa, odwrócił się i zbawienie poszło do pogan. Ale przez całe te wieki Bóg ich nie odrzucał. Pomimo ich wielkiej nieprawości, wielkich odstępstw, nie odrzucał ich. I tak, wiecie, oni byli przyzwyczajeni, można powiedzieć. Można się przyzwyczaić do takiego ciągłego, takiej ciągłej cierpliwości Bożej. Ciągłej takiej łaski, dobroci Bożej. Ach, Bóg nie zapomni. Ach, nawet jak tam wygnał nas do Babilonu, 70 lat minie. Ojeny. Wrócimy. Wróciliśmy. Ale tak, wiecie, tak, taki mi się obraz pokazał, że gdy Pan Jezus przyszła Ewangelia, jakby skończyło się namawianie. Skończyło się namawianie, skończyło się takie przekomarzanie Boga z ludźmi. Taki dziwny ten jest, ale to jest prawdziwy obraz, kiedy Pan Jezus wysyła swoich uczniów na ewangelizację, żeby zwiastowali Ewangelię we wszystkich miastach, wsiach, wszystkim ludziom w Izraelu. I mówi, jeśli wy, jak wchodzicie, to znajdźcie ludzi, którzy będą godni, dom, który będą, i tam zostańcie, i tam mówcie. A jeśli by was odrzucili, jeśli by zamknęli przed wami drzwi, jeśli by zamknęli przed wami bramy miasta, wstrząśnijcie proch swój i wyjdźcie od nich. Wiecie, Pan Bóg dał w Jezusie naprawdę najcenniejszą perłę, dał żywot wieczny, darmo z łaski, i już nim, powiem, nie kupczy. Kto chce, niech bierze. Kto pragnie, Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, niech pije. Niech bierze wodę żywota darmo. Ale nie ma, nie ma już, powiem, tego, co w Starym Testamencie widzimy. Jeśli ktoś chce wybierać inaczej, może wybierać. Nie będzie nas Pan Bóg ciągle tak jak Izraela, ciągle 100 lat się skończy, 200 lat się nam skończy i dalej. To jest cenny dar, to jest dar za darmo dany, to jest dar dla wszystkich, każdy może wziąć. Izrael był tylko wyjątkowym ludem, jedynym. A tutaj jest to powszechne, dostępne. Dostępne wszędzie, w domu dostępne możesz znaleźć tak Chrystusa, na ulicy się można nawrócić, w pociągu się można nawrócić, w kościele można się nawrócić, na cmentarzu można się nawrócić, oczywiście nie tam w grobie, tak? Ale będąc na czyimś pogrzebie można się nawrócić. Wszędzie jest dostępne zbawienie. I prawdziwie tak jest. Dzisiaj się znowu wraca jakby do tego, jak nie tak cię namówić, to może tak cię namówić, a jak nie tak ci się podoba, to może tak ci się będzie podobać Królestwo. To są tacy ludzie, którzy nie rozumieją chyba tego, czym jest Królestwo Boże, i tak próbują sprzedać to Królestwo. Wiecie, jakby to był jakiś trefny towar. Jak nie tak, to może tak. Jak kochacie muzykę rockową, to chodźcie do nas, będzie muzyka rockowa. Jak kochacie świat, no to nie będziemy mówić o tym, że tego, chodźcie do nas. Tak kupczą po prostu, a to ludzie, nie Bóg. Nie Bóg. Chciałbym przeczytać z Izajasza 57 rozdział. I chciałbym, żebyśmy sobie cokolwiek z tego wzięli do naszego życia. Od 9 wiersza do 13. Ten fragment. Od 9 wiersza. Bóg oczywiście potępia lud, odstępstwo narodu, swojego narodu, to duchowe odstępstwo, cudzołóstwo. Schodziłaś także z olejkiem do Molocha. Moloch, jeden z najbardziej obrzydliwych bogów, tak? Ten, któremu dzieci trzeba było składać, który tego wymagał. Schodziłaś także z olejkiem do Molocha. Z olejkiem, no, czyli co? Z ofiarą do niego. I brałaś z sobą rozmaite maści. Wysyłałaś swoich posłańców w dalekie strony i kazałaś im zejść aż do krainy umarłych. To są działania narodu izraelskiego, działania ludu Bożego, poszukiwanie świata, poszukiwanie ciemności, powiem. Udać się daleko, daleko w świat, ściągnąć z najgorszych rzeczy nawet od Molocha, ale nawet aż do krainy umarłych. Co tam szukać? No, okazuje się, że można szukać, że też tam są jakieś atrakcje w krainie umarłych. A wiecie, jakie są atrakcje dzisiaj, powiem, przeżywać, doświadczać czegoś tam w halucynacji z tytułu narkotyków brania, albo z tytułu na przykład wschodnich nauk, albo wschodnich tych. Żeśmy wracali ostatnio, jeden z braci powiedział, że przecież to nie wiesz, że już jest tak zwana chrześcijańska joga. Już jest. Już ludzie, jak już się boisz takiej jogi, nie powinieneś się bać, mówią, takiej jogi, nie? Bo co to jest? To jest po prostu medytacje. To jest tam gdzieś, nie wiem, jakiś tam progów przekroczenie. To jest jakieś takie uciszenie się, wyciszenie. Wiecie, że ludzie kończą strasznie. Kończą jak obłąkani. Od tego. Ale to jest kuszące wejść tam i coś, jakąś nirwanę przeżyć. Nawet z krainy umarłych ściągnąć coś. Też się przyda. To jest ciekawe. I dla niej było ciekawe, dla nich. Nawet posłańców swoich posyłałaś aż nawet do krainy umarłych. Chociaż byłaś zmęczona swoją długą wędrówką. Za czym? Odstępczą wędrówką. Właśnie za tymi wszystkimi atrakcjami. Zmęczona byłaś swoją długą, jednak nie mówiłaś daremny trud. Odkrywałaś w sobie dość sił żywotnych, dlatego nie zaprzestałaś. Człowiek jest, powiem, przedziwnie wytrzymały, jeśli chodzi o kolaborację ze światem, tak? O wycieczki w stronę świata, w stronę nieprawości. Przedziwnie wytrzymały. Wytrwały. Natomiast jeśli chodzi o Boga, o pobożność, o choćby o przychodzenie na nabożeństwo, przedziwnie słaby. Byle co i już nie, prawda? Byle co już nie. Nie ma wytrwałości, jeśli chodzi choćby o przychodzenie na tygodniowe nabożeństwa. To jest plaga w wszystkich prawie kościołach. Że w niedzielę to jak cię jeszcze mogę i w zasadzie, bo należy się. Bo to nawet poganie mówią, należy się i idą. No i więc co za różnica, że chrześcijanin mówi, co to za jakiś wyjątek, że chrześcijanin mówi, należy się, bo to Dzień Boży, tak? Ale już w ciągu tygodnia nie. Mamy bardzo mało jakby takich witalnych sił w sobie, żeby iść, żeby pokonać jakieś trudności. Ale nie. Natomiast o dziwo w szukaniu złego, nie powiedziałaś daremny trud, chociaż byłaś zmęczona swoją długą wędrówką. Odkrywałaś w sobie dość sił żywotnych, dlatego nie zaprzestałaś. Nie zaprzestałaś. Najważniejszy tutaj z tego fragmentu wiersz, który tak mi z głęboko do serca zapadł. Przed kim drżałaś? Kogo się bałaś? Że stałaś mi się niewierną? I nie pamiętałaś o mnie i nie wzięłaś sobie tego do serca. Czy nie jest tak? Ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałaś się mnie. Czy nie jest tak? Ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałaś się mnie. Czy to nie jest dzisiaj tak? Ponieważ Jezus milczy, niebo nie grzmi. Myślałeś, mówił Pan Bóg, że tobie podobny. I tak jest i dzisiaj. Nie boimy się Pana, nie boimy się przestępować Jego przykazań. Ja ujawnię Twoją sprawiedliwość i Twoje uczynki. Jest to, tu była mowa przez Izajasza też do Izraela i Bóg ujawnił ich tego, ale teraz to jest mowa też do nas absolutnie, tak? Kiedy będą ujawnione nasze uczynki? No na sądzie. Jak przyjdzie Chrystus na sąd. Ja ujawnię Twoją sprawiedliwość, to jest przecież objawienie Jana, tak? I Twoje uczynki, które Ci nic nie pomogą. Gdy będziesz krzyczeć, będą krzyczeć? Jest tak napisane w objawieniu Jana? Będą wołać, góry, pagórki, padnijcie na nas, zakryjcie nas, tak? Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią Cię Twoje ohydne bożki. Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę. To może ta końcówka, ale jest wcześniej jeszcze ten 11 wiersz. Bardzo ciekawe pytanie. Przed kim drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś mi się niewierną i nie pamiętałaś o mnie i nie wzięłaś tego do serca? I tak, bracia i siostry, to jest takie pytanie, które Pan Bóg... Czy odstępujemy od Pana, ponieważ strach przyszedł na nas? Ktoś nas przestraszył, zastraszył? Czy odstępujemy od Pana, czy ci ludzie, którzy odeszli od Boga, ci ludzie, którzy odeszli od zboru i od Boga, znamy takich nawet i w naszym zborze, a znamy i wiele innych, którzy porzucili Boga, czy dlatego porzucili, że drżeli przed kimś, że się bali kogoś tu z tej strony, od strony Boga? Nie. Nie, w ogóle. Wiecie, wyjść, kiedy ludzie się wiążą w mafię, tak? Kiedy tam gdzieś w mafię, w gangi, znamy to. Takie są zasady, tak? Wyjść od nich jest bardzo ciężko. Najczęściej jest to niemożliwe. Ktoś, kto chce odejść od mafii, raczej ginie. Ona się nie zgadza na to. Jeśli ktoś odszedł od gangu jakiegoś, czy ukrywa się, zmienia nazwisko, tak? Zmienia miejsce zamieszkania, bo się boi. Bo jest strach, prawda? Czy ten chrześcijanin, który odchodzi od Boga, też jest takim czymś? Też go ktoś straszy? Nie. Nikt go nie straszy. Nikogo się nie boi. Czego ma się bać? Po prostu sobie odchodzi. I ale jednak odchodzą od Pana Boga. Pan Bóg się pyta, czy odchodzicie ode mnie z powodu tego, że ktoś was zastraszył? Że kogoś, czegoś się bałeś, czy bałaś? I odpowiedź jest jedna, prawdziwa. Nie, nie dlatego. A więc nie ma usprawiedliwionego, wiecie, nie ma łaski, powiem, dla takiego, który odchodzi od Boga. Nie ma miłosierdzia dla takiego, który odchodzi od Boga, bo nikt go nie straszył, nikt go nie zmusił. Szatan kusi, co innego kusić, tak? Świat kusi, ale to jest co innego, to nie jest zastraszanie. Nigdy, nawet ci, którzy, nie wiem, kusi przez pornografię, ale czy ktokolwiek z tych, którzy są zniewoleni pornografią albo grzeszą w tym, czy było tak, że przyszła pornografia do niego i powiedziała, jeśli mnie jutro nie oglądniesz, to koniec z sobą. Nie. Czy wszeteczeństwo, czy cudzołóstwo. Jeśli jest przyczyną odstępstwa od Boga, czy grzechu. Czy to było tak, że przyszedł ktoś, czy przyszło to cudzołóstwo, powiedział, jeśli jutro nie popełnisz cudzołóstwa z żoną bliźniego twojego, to ja ci dam, zobaczysz, zginiesz. Nie. Nie, nie. Nie odchodzimy od Boga ze strachu. Nie odchodzimy od Boga przymuszeni. Bo się boimy. Nie. Wiecie, kiedy to jest bardzo powszechne raczej. Kiedy człowiek przychodzi do Boga, grzesznik, gdy przychodzi do Boga, ma obawy, że nie da rady. No, jak wiecie, jak się rozmawia z tymi nowymi, którzy uwierzyli i mają przyjąć chrzest, bardzo wielu z nich mówi, ale ja naprawdę mam takie wielkie obawy, czy ja... Wiecie, mają jakby strach, czy wytrwają, czy bo jaki... I mówimy, nie bój się, nie bój się, to od diabła jest ten strach. Pan cię widzi, rozumie, przyjmuje cię takim, jakim jesteś, takim słabym, jakim jesteś i będzie cię prowadził, wzmacniał. Oni mają, ale mają jakieś obawy. Wiecie, no mają, trudno powiedzieć, mają. Natomiast wiecie, kiedy później za 2 lata odchodzą, nie mają już żadnych strachów. Żadnych strachów nie mają, że coś się stanie. Ktoś ich zmusił do tego, że musieli wybrać świat. Nie. Robią to naprawdę z serca. To jest wyraz pragnienia ich serca. W całkowitej wolności to robią. Odstępując od Boga. Porzucając Boga. Towarzyszy temu całkowita wolność. Pan Bóg ich nie straszy. Pan Bóg ich nie straszy. Tak jak świat straszy, czy co mafia straszy, czy gang jak straszy. Przed kim drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś mi się niewierną i nie pamiętałaś o mnie i nie wzięłaś sobie tego do serca. A tak pomyślałem, że właśnie ci, którzy są zastraszani, ostatnio mówiłem o tych prześladowanych, oni są zastraszani, naprawdę. Oni są zastraszani. Ale zobaczcie, tak jak tam, jeśli czytaliście, to napisał ten autor. Ale czy słyszałeś, że się tam ze strachu 20 zaparło Jezusa z tych 30? Nikt. Nikt. Chwała Bogu. To są zwycięzcy. Wiecie, kiedy przychodzi jakiś nawet strach, to... Oj, to... No nie wiem, jak bardzo niewielu. Są wyjątki, które chyba się nie uchwyciły dobrze Boga. Wiecie, bo Pan Jezus powiedział, któż was może odłączyć od mojej miłości? Czy prześladowanie, czy ucisk, czy miecz? Pan Jezus dobrze to rozumiał. Nie, nie może. Nie może. Głód, nagość. Nie może odłączyć. Nie może odłączyć. Nie ma takiego strachu. Nie ma takiej siły, która by nas przestraszyła, przeraziła i uciekamy od Boga. Jeszcze bliżej będziemy Niego szli. Bo Bóg otwiera ramiona wtedy. Bóg jest żywy, prawdziwy, tak? Gdyby był bożkiem, który nic nie może zrobić, byśmy może i uciekali w obliczu śmierci od Niego. Ale to jest Bóg żywy, który w sercu mieszka, który Ducha swojego Świętego daje, który posila, który nosi nas na swoich rękach. I dlatego to nie ma, że ze strachu ktoś zdradził Boga. Natomiast dlatego to jest to pytanie takie ważne. Któż, kogo się bałaś? Przed kim drżałaś, gdy byłaś mi niewierną? Nikt nas nie... To jest tylko wybór nasz, naprawdę dobrowolny wybór. To jest nasza miłość okazywana nie w tą stronę, w którą powinna być. Czy nie jest tak, ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałaś się mnie? Nie daj Boże, żebyśmy przestali się bać Pana. Bo milczy. bo się nic nie dzieje, bo trwam w grzechu i nic się nie dzieje. Nie daj Boże. I końcówka właśnie, lecz kto na mnie pamięta, przyjdzie ten czas, że ja ujawnię twoją sprawiedliwość, twoje uczynki, które ci nic nie pomogą i będziesz krzyczeć i nie wybawią ciebie twoje ohydne bożki. Wiatr je uniesie, zabierze powiew, ale kto na mnie polega, kto na mnie, na Bogu polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę. Polegajmy na Panu. Polegajmy na Panu. Trzymajmy się Pana, a naprawdę odziedziczymy ziemię, wieczność. Odziedziczymy i posiądziemy Pańską górę i wejdziemy na Pańską górę. To będzie wspaniały czas. Niezwykły czas, realny czas. To nie będzie sen. To nie będzie sen. Teraz się, nie wiem, ja się często modlę, ale nie mam takich snów. Panie Boże, jak to dobrze by było w śnie znowu coś tam pooglądać. Coś Bożego, nie wiem, przyjście Pańskie zobaczyć. Trochę chwały tej, nie, jak byłoby pięknie, nie? Nawet we śnie nie jest mi to dane. No tam raz czy dwa razy było tylko dane. Ja chciałbym co noc takie coś mieć. Ale kiedy przyjdzie ten czas wejścia na górę Pana, to nie będzie sen. Nie, to będzie tak realne. To nie będzie, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Będziemy wiedzieli, co się z nami dzieje. Nasze oczy będą widzieć, nasze uszy będą słyszeć. Wejdziemy w chwałę, wejdziemy w radość. To wejdzie, to będzie tak realne. To będzie święto. To będzie radość. Polegajmy na Panu i trzymajmy się Pana. Amen.